Dzień dobry, Katarzyna Kosterna. Moim Państwa gościem jest pan Jakub Małecki. Jeden z najważniejszych i najciekawszych pisarzy polskich, młodego powiedzmy pokolenia jeszcze. Kuba, ja aż musiałam sobie tutaj przygotować wszystkie wyróżnienia na twojej twórczości. Byłeś wielokrotnie nominowany, między innymi do nagrody Janusza Zajdla za powieście Józef, sześciokrotnie nominowany w plebiscycie Książka Roku w serwisie Lubimy Czytać. Utarło się takie skojarzenie, jeśli chodzi o ciebie jako autora fantastyki, bo twój debiut był w czasopiśmie o tym charakterze. I chyba zresztą książką Dygot przełamałeś ten stereotyp, bo to jest taki trochę nowy etap w twojej twórczości był.
Ja tak aż tego mocno nie czuję, to znaczy rzeczywiście te wcześniejsze książki przed Dygotem były trochę bardziej obfitujące w takie wydarzenia, które się nam może niekoniecznie przydarzają, a tym moim bohaterom się przydarzały. Natomiast to nie było tak, że ja nagle zrezygnowałem z jakiejś, wiesz, jednej, nie wiem, formuły, czy z jednego tam nastroju, który był w książkach i przeskoczyłem do czegoś zupełnie innego. Dla mnie było właśnie zaskakujące to, że po publikacji Dygotu, ja się tego kompletnie nie spodziewałem, ale gdzieś tam zaczęli jacyś recenzenci pisać o tej książce w gazetach i wszyscy mówili właśnie, że wcześniej pisałem tam jakąś fantastykę, a teraz coś innego, ale właściwie no, książka przed Dygotem to była o starszej kobiecie, która wspomina to, jak zakochała się w takim szalonym malarzu podczas Powstania Warszawskiego, więc ja nie czułem tej różnicy. Różnica była tylko taka, że Dygot z jakichś przyczyn stał się, no przynajmniej z mojej perspektywy, ogromnie popularny, a wcześniejsze książki znajdowały jakąś taką wąską bardzo grupę odbiorców i tak jak ja mogę ocenić, no to była taka różnica i do dzisiaj trochę nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale to z drugiej strony też jest takie fajne i wydaje mi się ładnie świadczące o literaturze, że tych rzeczy się nie da przewidzieć i że nie da się zaprojektować jakiejś, wiesz, książki, która by mogła, nie wiem, stać się popularna czy odnieść sukces, bo to wtedy by chyba trochę kiepsko o tej literaturze świadczyło, jakby ona była taka przewidywalna. Dla mnie to jest cały czas wszystko bardzo zaskakujące do dzisiaj.
No akurat Dygot był porównywany, jest cały czas porównywany, czy w ogóle ten twój styl w tej książce troszeczkę do twórczości czy Myśliwskiego, czy Olgi Tokarczuk. Faktycznie, jak tylko zaczęłam Dygot, to stanęłam przed oczami Stanowi Prawiek i inne czasy. Może też przez ten kontekst jakby historyczny, osadzenie akcji. No i poza tym, no właśnie, skąd inspiracja do... No bo rzeczywiście poprzednia książka też ma już nawiązania historyczne. Tak. Natomiast gdzieś ten okres początku XX wieku i prowincji jest ci bliski w twórczości.
Tak, i w sumie jak teraz tak pomyślałem, to może to była jeszcze jedna rzecz, która w tym Dygocie się zmieniła w kontekście i w porównaniu do poprzednich książek, bo ja się trochę bardziej odważyłem opowiadać o jakichś swoich rzeczach, emocjach, wydarzeniach, które gdzieś towarzyszyły i mi w życiu i moim gdzieś tam krewnym. I tak naprawdę, bo pytasz o te inspiracje, to te wszystkie historie, od których się Dygot zaczyna, cała ta przeszłość, ten czas wojny i powojenny, to właściwie wszystko, co się w tym Dygocie tam dzieje, to się wydarzyło w mojej rodzinie. I te najbardziej niezwykłe sytuacje, które mogą czytelnika tak wręcz, wiesz, zaskoczyć i wzbudzić w nim takie pytanie, że kurczę, czy to możliwe, że coś takiego się wydarzyło, to akurat te wszystkie najbardziej niezwykłe zaczerpnąłem bezpośrednio z losów tam moich, na przykład dziadków, czy jakiegoś tam wujka, czy kogoś innego z rodziny. I to była ta inspiracja. To znaczy, ja nawet powiem ci szczerze, że ja nigdy nie lubiłem czytać takich książek, które określa się mianem sagi rodzinnej. Może mam jakieś takie skrzywienie po czasach szkolnych, kiedy tam trzeba było nad Niemnem, wiesz, męczyć, a ktoś inny sobie tam, wiesz, chodził na boisko i ja musiałem na to patrzeć, więc... Wydaje mi się, że to było tylko i wyłącznie z tych takich moich doświadczeń, z tych opowieści, które gdzieś cały czas przy stole słyszałem jako dzieciak, ale pewnie bym do tego jakby tak nie wrócił, gdyby nie taki pojedynczy moment. Tak naprawdę nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, w jakich okolicznościach, ale oglądałem wystawę zdjęć z World Press Photo i jedno ze zdjęć, które wygrało w którejś z kategorii, przedstawiało 5 chłopców albinosów w jakimś domu dziecka w Indiach. Wszyscy byli niewidomi, wszyscy ubrani w takie same różowe koszule i mnie to zdjęcie tak bardzo, bardzo poruszyło. Ja później myślałem cały czas o tych chłopcach, kto ich do tego zdjęcia ubrał, czy oni w ogóle wiedzą, że wygrali, że ich zdjęcie wygrało najbardziej prestiżowy konkurs fotograficzny na świecie. I to mi się nagle wszystko skleiło w jedną całość. Wyobrażałem sobie, co by było, gdyby taki ktoś, kto wygląda bardzo inaczej niż większość z nas, urodził się w społeczeństwie, które nie wie, że istnieje coś takiego jak albinizm, w takiej jakiejś małej, hermetycznie zamkniętej miejscowości. No i to obudowałem tymi wszystkimi rodzinnymi historiami i z tego mi cały ten dygot wyszedł.
No bo faktycznie to całe tło dla wydarzeń jest niemal reportersko opisane. Całe te historie właśnie, te nawiązania, te opisy, mimo że używasz bardzo takiego oszczędnego, to zależy, języka, który nie jest jakoś tam rozbudowany, no, nie jest poetycki, ale te historie są faktycznie tak, jak gdybyś tam był i widział to. I nagle właśnie osadzasz w tym taki takiego bohatera, którego lokalsi nie rozumieją tego zjawiska. Tak. I on też jest jakby ze względu na swoją wyjątkowość i odmienność nieprzystosowany, ale też on ma w sobie taki specyficzny rodzaj wrażliwości. I tej obserwacji, umiejętności obserwacji.
Bo ja sobie wyobrażałem, że jeżeli świat cię do siebie nie dopuszcza i nie możesz jakby korzystać z tego świata w takim stopniu, w jakim byś chciał, bo to środowisko go trochę nie akceptowało, zaczęło go obwiniać o jakieś tam, wiesz, nieurodzaje, o jakieś susze i tak dalej.
No tak, tu ciągle motyw jakiejś klątwy i zabobonów.
Tak, tak. No to być może niektórzy w takich sytuacjach zwracają się w głąb siebie i tam poszukują jakichś, nie wiem, doznań, wrażeń, czy w ogóle okazji do życia. I on żył tak mocno wewnątrz siebie i trochę inaczej ten świat widział, obserwował. Często mu się wydawał taki rozmyty. I jakoś to jest mi chyba bliskie w tym sensie, że wielu moich bohaterów z takich czy innych powodów musi szukać jakiegoś klucza do tego, żeby do tego świata dotrzeć nie w taki oczywisty sposób, tylko jakoś po swojemu, bo ten oczywisty sposób jest im po prostu zabrany.
Ja mam wrażenie, że większość twoich bohaterów, każdy jest pokaleczony z dużym bagażem i w jakimś sensie nieprzystający, nieprzystosowany do tego miejsca i czasu, w którym się znajduje.
Tak, ale wiesz co, ja na przykład sobie nie zdawałem z tego sprawy, że tak jest. To znaczy, to widocznie jest tak głęboko we mnie, że ja gdzieś ciążę ku takim bohaterom, o takich chcę opowiadać, tacy mnie fascynują i takim kibicuję. Ale ja tak sobie jakoś nie zdawałem sprawy z tego, że właściwie w każdej książce tą główną, czy jedną z głównych postaci jest ktoś, kto właśnie, no jest tak, jak powiedziałaś dokładnie. Ale mam wrażenie, że chyba w tej ostatniej książce już doszedłem do... Znaczy, może nie to, że doszedłem do ściany, tylko ta moja bohaterka jest już jakby najdalej posuniętym jakby typem tej postaci, o której chciałem cały czas opowiedzieć. Już w sumie wyczerpałem chyba trochę tą potrzebę opowiadania cały czas o tych ludziach, o takich ludziach. No bo oprócz albinosa był żołnierz z syndromem stresu pourazowego, był chłopiec, który jest sierotą, był niepełnosprawny chłopiec i teraz jest ta Anastazja. I mam wrażenie, że jakby to wszystko, co od wielu, wielu lat mi gdzieś mnie tak uwierało, to jakoś chyba już opowiedziałem i nie wiem, może dalej będę, bo wydaje mi się, że to mi z głowy nie wyszło, że być może dalej będę do takich bohaterów gdzieś tam miał blisko, ale nie wiem, czy oni się pojawią w moich książkach jako te wiodące postaci.
To jest niesamowite, bo tak jak powiedziałeś, w zasadzie każdy bohater jakąś skazę w sobie nosi. Tutaj podłoża są przeróżne, rodzinne, traumy wojenne, traumy związane z jakąś odmienną fizycznością, tak, bo tutaj nasz albinos, jego losy przecinają się z losami bohaterki, która też zostaje okaleczona na skutek pewnej klątwy, która ciąży nad rodziną. I tutaj zaczynają się te losy bohaterów splatać. W ogóle niesamowity zabieg z takim zręcznym mieszaniem i czasów, i wątków, i doprowadzaniem tego gdzieś do jakichś punktów stycznych. Ale w tym psychologicznym obrazie każdego z tych bohaterów jest jakaś nieprawdopodobna dojrzałość i taka świadomość. Mimo że mówimy o kompletnie różnych emocjach, różnych stanach, różnych momentach życia, różnych podłożach. Nie czuć tego, żeby to było takie błądzenie po omacku, że tobie się wydaje, albo że utożsamiasz taki stan z takimi emocjami, czy z taką postawą, czy z takimi potem konsekwencjami nawet w życiu, w jakimś tam społeczeństwie, tylko one są tak głęboko przemyślane, jakbyś ty każdą z tych traum przepracował.
Kurczę, się nad tym zastanawiałem, bo oczywiście nie byłem ani żołnierzem z Afganistanu, ani nie byłem poparzoną w pożarze dziewczyną, ale psychologicznie jest mi do tych bohaterów bardzo, bardzo blisko. I myślę, że jest mi do nich dużo bliżej niż do kogoś, kogo by człowiek mógł nazwać, nie wiem, spełnionym bohaterem, czy nie wiem, człowiekiem sukcesu i tak dalej. Do takich osób jest mi, myślę, skrajnie daleko. I nawet nie próbuję tego sobie wytłumaczyć, bo nic w moim życiu teoretycznie tego nie tłumaczy. Jakby tak chcieć to życiorysem wyjaśnić. Ja po prostu mam coś takiego, że... Ostatnio siedziałem w kawiarni i gdzieś obok mnie przy stoliku siedział taki chłopak około 20-letni z bardzo silnie zdeformowaną twarzą i on rozmawiał z jakimiś swoimi ciotkami i był takim wesołym, pogodnym człowiekiem, a ja po prostu myślałem tylko o tym, że ja bym chciał do końca życia pisać książki już tylko o tym chłopaku. To jest coś, czego nie potrafię wytłumaczyć i chyba tego do końca nie rozumiem, ale po prostu wywołuje się we mnie coś takiego, że ja komuś takiemu chcę poświęcić jak najwięcej uwagi i chyba jakby tutaj nie znajdę żadnego innego klucza, bo jak sobie tak swój życiorys rozłożyłem na części pierwsze, to jest tylko jedna sytuacja, w której można byłoby się doszukiwać takiego, wiesz, powodu, dla którego ja o takich ludziach piszę, bo jak 9 lat temu odchodziłem z banku, żeby spróbować się zająć tylko pisaniem książek, to pomyślałem sobie, że nie każdy ma tak fajnie i zapisałem się do domu opieki społecznej i po prostu opiekowałem się parą, małżeństwem. Oni mieli ponad 60 lat, każdy z nich, i oboje cierpieli na porażenie mózgowe. Więc wydaje mi się, że być może wtedy jakby coś takiego mnie skierowało w tym kierunku, a może to była wcale nie przyczyna, tylko skutek, że ja już jakby wcześniej o tym myślałem, więc trochę to, dlaczego ja tak piszę i dlaczego moje książki są takie, wymyka mi się i tak przyznam ci szczerze, po tych pierwszych książkach, tam, nie wiem, Dygot, Ślady i tak dalej, to moi rodzice byli w szoku, moi bracia byli w szoku, że ja piszę takie smutne książki.
Tam nie ma nadziei w tych bohaterach.
No, znaczy, ja tam widzę nadzieję jakąś, ale ja zdaję sobie też sprawę z tego, że dla czytelnika, który przez 300 stron im towarzyszy, tym bohaterom i kończy czytać książkę, to raczej w nim pozostaje uczucie takiej nostalgii, melancholii i raczej
takiego
smutku.
Pogodzenia z dramatem.
No, a ja tego jakoś nigdy w sobie tak nie miałem. Ja byłem raczej takim, no, wydawałoby się normalnym, radosnym, wesołym chłopakiem, wręcz takim byłem, wiesz, na studiach, czy gdzieś czasami w klasie, to takim byłem wręcz, jak to zawsze jest, jakaś taka postać błazna, że wiesz, się wygłupia na imprezach, wiesz, dużo pije i taki jest, wiesz, niby ha, ha, hi, hi, hi.
No to niczym nie świadczy.
To niczym nie świadczy, bo być może to była jakaś moja, wiesz, tylko jedna z twarzy, albo wręcz taka maska, którą przywdziewałem na jakby po to, żeby mnie inni akceptowali, lubili i może czasami chciałem, żeby podziwiali też, chociaż trudno, wiesz, mi sobie z dzisiejszej perspektywy wyobrazić, że ktoś kogoś podziwia za to, że, nie wiem, ten wypił 0,7 wódki albo coś takiego, no bo to nie były żadne osiągnięcia.
Teraz jest taka tendencja, niestety, to się ceni właśnie.
Okej, okay. No w każdym razie to była ta cała strona i to, że te książki takie są, to jest dla mnie trochę też zaskakujące, że się tak odsłoniłem i że się okazało, że taki jestem w środku, a nie taki właśnie, nie wiem, wesołkowaty.
No to, co przelałeś i przelewasz cały czas na kartki, to jest dowód jakiejś nieprawdopodobnej empatii i takiej bardzo wrażliwej obserwacji. Mhm. Takie mam wrażenie, bo to, o czym mówisz, trudno mi sobie wyobrazić, tak jak w twojej książce w Rdzy. Tośka, czyli doświadczenie dojrzałej kobiety, która nie potrafi znaleźć w sobie jakichś takich zasobów ciepła, macierzyństwa w stosunku do osieroconego dziecka, do dziecka, do którego jakby wręcz instynktownie powinno się odczuwać jakiś rodzaj współczucia, ciepła. Te drogi się nie potrafią cały czas zejść, mimo że to są bliskie relacje.
Ale wiesz, nie wiem jak ty, ale ja znam mnóstwo osób, które nie potrafią wprost okazać jakieś emocji, nawet najbliższe, nawet tych emocji, które ci się wydają, no kurde, powiedz mu, że tam go kochasz, albo powiedz mu, że nie wiem, że przepraszasz, że cokolwiek, nie, jakby to są rzeczy, które ci się wydają oczywiste, a ludzie nie potrafią czasami tego zrobić, ja też mówię o sobie, tylko robią to po swojemu i na przykład ta Tośka tą miłość wyraża w tym, że mówi temu chłopcu, że jak przyjdzie po ciebie ta Bozia i przyjdzie ci zabrać zabawki, to ja ją zastrzelę, nie? Jakby, że ona w jakiś dziwaczny sposób próbuje mu powiedzieć, że go kocha i kupuje sobie nową pralkę, żeby on miał w tej pralce swoje stare zabawki i to jest dla niej to, wiesz, kocham cię, ale nie potrafi tego powiedzieć normalnie i ja myślę, że niestety to wcale nie jest takie rzadkie, jakby się mogło wydawać, że to jest bardzo często coś, co towarzyszy nam na co dzień, że no, nie potrafimy powiedzieć komuś wprost tego, co czujemy, tylko jakoś czasami, wiesz, robimy to bardzo, bardzo naokoło.
Gdzieś w kontraście właśnie do tych twoich rodzinnych wspomnień z okresu wojny i z okresu tego, w którym jakby osadzasz początkowo swoich bohaterów, w kontraście do bardzo opokaleczonych i trudnych scenariuszy zdarzają się w twoich powieściach takie momenty magiczne i to jest chyba... myślę, że to jest powód, dla którego określa się twoją prozę troszkę jako realizm magiczny. Mhm. Gdzieś zdarzają się takie przebłyski czystego szczęścia bohaterów. Na przykład taniec Wiktora, w którym on kompletnie się zatraca i jakby jest takim, taką troszkę jak katarzis dla bohatera. I jest też takim pierwszym momentem, w którym zakochuje się w nim.
No ja właśnie dlatego, bo jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, czy tam jest jakaś nadzieja w tych książkach, czy nie ma.
Przebłyski, rzuty tej nadziei.
To ja sobie czasami myślę o tych książkach, wydaje mi się, że ja je odbieram nie jako tak aż smutne, jak wielu czytelników. Na przykład ta scena, o której mówisz. No, moment takiego pięknego zakochania w tańcu, jakby nawet jeżeli później to ich życie nie zawsze było szczęśliwe i skończyło się dramatycznie, życie tego Wiktora, to przecież to wszystko nie przełamuje tego, że on w tej chwili był szczęśliwy, nie? No przecież chyba nie można być szczęśliwym codziennie, każdego dnia od 8 rano do 23, wiesz, przez całe swoje życie. I tak wielu tych innych bohaterów, no na przykład właśnie coś z tym tańcem jest, bo z kolei ta Helena w Dygocie, jak już się jakby żegna z życiem, to wspomina jej jedyną sytuację, kiedy ten jej mąż tak topornie, niechętnie i koślawo z nią tańczył, bo to było dla niej takie piękne i ważne. W Rdzy z kolei ten bohater, ten były alkoholik, spełnia swoje jakieś takie absurdalne, niezrozumiałe dla innych marzenie i jedzie do innego kraju, żeby przeczytać książkę w języku, w którym została napisana, więc...
No i w Święcie Ognia ten taniec też jest dosyć znaczący dla bohaterki.
Tak. Więc ja jak o tych książkach myślę, no nie to, żebym ja tam o nich sobie cały czas myślał, o tych książkach, które napisałem, nie, ale chodzi mi o to, że raczej ja ich nie widzę jako takie aż smutne.
Rzucasz światło, ale to są rzuty. Mm-hmm. To są gdzieś tam rzuty. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł i skąd inspiracja na taką fabułę, bo ona jest bardzo złożona. Tam za tymi bohaterami trzeba umieć nadążyć. Te wątki się mieszają, czasami nakładają. Jest też pewna chronologia, ale tych historii jest tak wiele i w tak nieoczywisty sposób się przenikają. To jest chyba strasznie trudno.
Tylko ja osobiście jako czytelnik bardzo lubię takie książki. Ja bardzo lubię, jak mi ktoś opowiada historię w sposób, którego ja jeszcze nie znam. Bo wiesz, samą historią być może trudno już zaskoczyć kogoś, kto tak dużo czyta. Ja bardzo lubię czytać, zawsze lubiłem i to jest jakby moja wielka, wielka miłość. Ale ja uwielbiam książki, które mnie zaskakują tym, jakie one są w ogóle. Że można tak to opowiedzieć, że można tak ją skomponować, tą książkę, że można tak ją skonstruować. I staram się, żeby moje książki też miały jakiś taki pierwiastek. To jest takie oczywiście moje marzenie. Wiadomo, że to nie jestem w stanie powiedzieć, czy mi się to czasami udaje, czy nie, ale żeby ktoś mógł powiedzieć o tej książce po przeczytaniu, na przykład, nie wiem, tam koledze, mężowi, babci, komukolwiek, że kurczę, nie czytałem jeszcze czegoś takiego, nie? Ja to staram się robić, ale pamiętając przez cały czas o tym, że najważniejsze jest to, żeby ten czytelnik jakby był porwany przez tą opowieść, bo wiesz, co jest za problem napisać książkę, która będzie się działała, nie wiem, wstecz, albo do góry nogami, albo cokolwiek, jeżeli ona będzie po prostu nieciekawa. To sam jakby taki zabieg do niczego nie prowadzi. I moim takim marzeniem jest pisać książki, które są właśnie takie inne, inaczej opowiedziane, ale takie, które cię po prostu nie wypuszczą.
Czy ciebie zaskoczył twój własny sukces?
Ja w ogóle nigdy nie użyłem tego słowa, wiesz, na głos w kontekście swojego pisania i... Ja nawet nie, nie, nie potrafię powiedzieć, czy mnie zaskoczył, bo ja nie za bardzo wierzę, że odniosłem jakiś sukces. Jest tak do mnie niepodobne i tak niepodobne do mojego charakteru, że ja raczej... Ja w ogóle nawet nigdy nie powiedziałem, że jestem pisarzem. Jak kogoś poznaję nowego, na przykład, nie wiem, na jakiejś, wiesz, imprezie, domówce, gdzie ludzie są z różnych bardzo tych i nikt mnie nie zna, i ktoś mówi, no a ty co robisz, nie? To tak... Potrafię wydukać, że ja to piszę książki, nie? Ale jakoś się cały czas nie potrafię z tym zidentyfikować i nawet jeżeli się przydarzają mi takie bardzo pozytywne, niesamowite z mojej perspektywy rzeczy, to ja się później łapię na tym, że ja trochę tego do siebie nie dopuszczam, trochę w to nie wierzę. Ostatnio właśnie podczas takiej rozmowy, jaką my teraz prowadzimy, ktoś mnie zapytał, co ja czuję, jak sobie myślę o tym, że fragment mojej książki jest w podręczniku do języka polskiego. A ja sobie uświadomiłem sobie, że ja w ogóle kompletnie nie to, że o tym zapomniałem, ale ja tak bardzo tego do siebie nie dopuszczam, że ja nawet nie pamiętam o tym. Nawet nie mam tego egzemplarza, bo rodzicom dałem, wiesz, tego podręcznika. I myślę, że niektórzy się rodzą z, nie wiem, z większą pewnością siebie, niektórzy z mniejszą. Ja się urodziłem z mniejszą i trudno jest mi to przezwyciężyć w takim myśleniu o sobie, nie? To znaczy, jeżeli się przydarzy coś takiego miłego, typu, nie wiem, jak dostałem nominację do Nike i czy tam do czegokolwiek, to ja sobie zawsze to potrafię zracjonalizować. Myślę sobie, że pewnie jakieś były takie kiepskie książki w tym ubiegłym roku, że ja dostałem, nie?
Więc... Trzymasz siebie w ryzach, tak jak swoich bohaterów troszkę.
Mhm. Ale chciałbym tego nie robić. To nie jest tak, że wiesz, że ja mam to zaplanowane. Wolałbym, łatwiej by mi się żyło, gdybym był trochę jednak mniej w siebie wątpiący. No, ale...
Pewne, ale być może wtedy ucierpiałaby na tym twoja wrażliwość.
No pytanie, co byłoby, wiesz, fajniejsze, ale nie wybiera się tego, z jakim się człowiek charakterem urodził i można, wiesz, pewne rzeczy próbować przezwyciężyć. Ale tak jak mówię, słowa sukces koło słowa Małecki bym nie postawił na pewno.
A czy dla ciebie pisanie to jest jakaś forma właśnie rozliczania się ze sobą? To jest forma jakiejś takiej ekspresji pasującej do tej introwertycznej i takiej delikatnej osobowości?
No wydaje mi się, że przede wszystkim jest ta kwestia, o której wspomnieliśmy, czyli to, że na przykład widziałem tego chłopca w tej kawiarni i ja bardzo bym chciał o nim coś opowiedzieć, nie? To jest raz. A dwa... Pewnie to jest taki, jak to nazwałaś, taki sposób rozliczania czegoś tam, bo miałem kiedyś taką sytuację, że jechałem tramwajem i spotkałem kogoś, kogo w książce nazwałem chłopcą-mężczyzną. W powieści Nikt nie idzie. Ja o tym kimś tak długo myślałem, chodząc na spacery, jeżdżąc samochodem daleko i tak dalej, że wyobraziłem sobie całą jego przeszłość, całą jego historię, jego rodziców, jak się poznali, jakby... I dopiero przestałem o tym myśleć, kiedy napisałem tą książkę, że sobie to jakoś poukładałem w głowie, jakoś tak sobie to, wiesz, usystematyzowałem. Nie chcę powiedzieć, że pogodziłem się z tym, nie? Tylko, że jakoś tak, no, przemyślałem to sobie. I dopiero po napisaniu tej książki jakoś przestało mnie to prześladować, więc być może jakiś taki mechanizm działa. Jest mi trudno jakby powiedzieć, bo wiesz, ja nie znam siebie 39-letniego nie piszącego książek. Może ja bym był, nie wiem, dużo bardziej wesoły, a może bym był dużo bardziej smutny, na pewno te książki w jakiś sposób na mnie wpływają i do pewnego czasu oszukiwałem się, czy nie, ale jednak jeżeli przez, nie wiem, 10 lat codziennie od rana do wieczora zajmujesz się swoimi emocjami, to myślę, że nie pozostaje bez wpływu na ciebie.
Od zawsze piszesz?
Nie. Ja nigdy nie wyobrażałem sobie, że ktoś taki jak ja może napisać książkę. W sensie ktoś taki, wiesz, no, zwyczajny, byłem jakimś takim, no nie powiedziałbym może dresiarzem, bo to ma takie negatywne zabarwienie, ale podnosiłem ciężary, będąc łysym, 100-kilowym chłopakiem w dresie.
To było moje
życie, no. I mieszkałem w kole wtedy. Przyjaźniłem się z ludźmi, którzy, wiesz, byli wielcy wytatuowani i prowadzili jakieś tam niebezpieczne życie. Więc jak, Ja kompletnie sobie nie wyobrażałem siebie robiącego coś niezwykłego. Moim szczytem marzeń było to, żeby, nie wiem, załapać się na jakieś zawody sportowe.
To kiedy przyszedł ten moment takiego przełamania i stwierdziłeś, od dzisiaj piszę?
Do niedawna myślałem, że to było tak, że, bo pamiętam taki moment na studia, bo przez cały ten czas, nawet jako ten łysy chłopak, bardzo dużo czytałem, lubiłem czytać, tylko trochę się tego wstydziłem przed kolegami. Ale podczas studiów, gdzieś pod koniec studiów, przeczytałem jakieś opowiadanie w gazecie i pomyślałem sobie, że kurczę, gdybym ja pisał takie opowiadanie, to ja bym inaczej je zakończył. I wtedy zacząłem sobie pisać takie krótkie rzeczy, ale powiedziałem to kiedyś w jakimś wywiadzie, bo mam dwóch braci, oni od razu jakby sprostowali, bo powiedzieli, że przecież kiedyś od jakiegoś wujka po likwidacji jakiejś fabryki w kole dostaliśmy maszynę do pisania. Ja podobno tam na tej maszynie dużo sobie pisałem, mimo że chłopaki tam w ogóle nie zwróciły na nią uwagi. I nawet mam taki, jak na kogoś, kto miał, ja nie wiem ile tam, no 13 lat czy coś takiego, to bardzo długie rzeczy pisałem. Mam taką historię o jakichś wilkach, że tam jest, przeżywałem jakieś przygody, no, gdzieś tam to się nazywało Śnieg Północy, pamiętam. I okazuje się, że zawsze tkwiła we mnie ta potrzeba bycia w tych fikcyjnych światach, w tych fikcyjnych historiach. Tylko ja po prostu jakoś nie wyobrażałem sobie, że mógłbym coś z tym zrobić.
To teraz naturalnym wydaje mi się pytanie, co czyta Jakub Małecki? Mm-hmm.
Kurczę, czytam...
Albo jakbyś miał zrobić, tak na szybko wymienić 5 najważniejszych tytułów literackich, jakie przychodzą ci do głowy, które gdzieś tam cię ukształtowały, albo które po prostu kompletnie wpasowują się w twoją estetykę jako czytelnika.
Znaczy tak, ja się przede wszystkim bardzo cieszę z tego, że ja nie straciłem nigdy tej dziecięcej radości z czytania. Ja po prostu no, na maksa się cieszę w momencie, kiedy zamawiam sobie jakąś książkę na Amazonie, czy kupuję w antykwariacie, czy gdziekolwiek.
No, znam te emocje, no, dreszczyk.
No właśnie. Chyba czytam dosyć rzeczy dosyć różniące się od tego, co sam piszę. Moim ulubionym autorem to byłby pewnie Joseph Conrad. Gdybym miał tak jedną książkę wymienić, która mnie tak totalnie zmiażdżyła, jak to się mówi, to byłby to Wilk stepowy Hermana Hessego.
Bohater, który ciągle w perspektywie ma swoje samobójstwo i którego najbardziej determinuje do tego, żeby żyć. Znowu jakiś tragizm.
Tak, tak. Teraz ostatnio, ale to jest moja miłość, taka ostatnia, bo często jest tak, że wiesz, zafascynuję jakimś autorem czy autorką i gdzieś tam czytam namiętnie kolejne książki, no to jest William Faulkner. Ja go nigdy wcześniej nie znałem, a teraz się tak jakoś zauroczyłem tą jego twórczością.
Czy tylko literatura tak cię wciąga, czy masz jeszcze jakieś inne inspiracje poza obserwacją ludzi i poza własnym doświadczeniem czytelniczym, na przykład, nie wiem, muzyka, jakieś inne dziedziny sztuki?
Ale ja też w ogóle nie wydaje mi się, żeby mnie literatura inspirowała. W sensie ja po prostu uwielbiam czytać, ale nie wiem, czy to ma jakiś związek z moim pisaniem. No na pewno jakiś tam ma, ale nigdy nie poczułem czegoś takiego, że o, ja bym chciał tak pisać jak, nie wiem, Cormac McCarthy, też jeden z moich ulubionych, nie? Raczej bym chciał pisać po swojemu. I jeżeli już, to mnie raczej pewnie inspiruje, nie wiem, jakaś scena w kinie, którą zobaczę. Pamiętam, jak oglądałem Młodość Paolo Sorrentino, to tak miałem taką ochotę zrobić coś takiego w literaturze, co on robił w takiej końcówce wielkiej, epickiej, takiej niezwykłej. To być może prędzej tak, ale tak naprawdę to mnie inspirują rzeczy jakby nie ze sztuki. Mnie inspiruje to, że mi na przykład brat przy kawie opowiedział historię o tym, że jacyś jego znajomi adaptowali dziecko i ono ukrywało w bardzo dziwnych rzeczach swoje zabawki, nie? I od tego zacząłem pisać rdze. Albo, że właśnie kogoś zobaczę w tramwaju, albo wyobrażę sobie, że dziewczynka niepełnosprawna siedzi za oknem i co ona sobie myśli, jak ona na przykład opowiada o świecie. To takie rzeczy mnie inspirują, a nie to, że ja coś przeczytałem, czy obejrzałem.
Czyli ciągle ludzie, ciągle największa siła w ludzkich historiach, w ludzkich emocjach.
Myślę, że tak.
To stwierdzenie, że już gdzieś dotarłeś do ściany przy święcie ognia, no to ryzykowne. To znaczy, jak to? Ja pytam, jak to?
Ja mam pomysł na następną książkę i dlatego powiedziałem o tym, bo jak sobie o niej myślę, to tam nie ma żadnego takiego bohatera. Tam jest jakby, świat jest trochę niezwykły i dobór postaci jest niezwykły i wydarzenia, które im towarzyszą, są niezwykłe, ale żadna z tych postaci nie jest bohaterem na miarę tej Anastazji, czy Manika z Horyzontu, czy Wiktora z Dygotu, że tamtej niezwykłości szukam pomiędzy tymi bohaterami, a nie jakby w nich samych.
Czego słucha Jakub Małecki?
Do niedawna mi się wydawało, że słucham bardzo prymitywnej muzyki, bo aplikacja Spotify ma taki nieznośny zwyczaj przypominania ci pod koniec roku, czego słuchałaś najwięcej razy. I mi niestety od 3 lat pojawia się najczęściej Eminem. Co tak sobie myślę, kurde, no to takie jakieś rapsy, dlaczego ja tego słucham, nie? Ale to trochę jest skrzywione, bo ja codziennie ćwiczę tymi ciężarami od tej drugiej klasy liceum i to jest jakby taki mój, no tak jakby mycie zębów, coś takiego. Więc ja sobie takiej muzyki do treningu słucham i mi ta aplikacja jakby, wiesz, później zaburza. Natomiast gdybym miał powiedzieć, jaki w ogóle rodzaj muzyki jest tym, który słucham najczęściej, to byłoby to, ja się nie znam na muzyce w ogóle, ale wokalistki, które śpiewają takie melancholijne piosenki. Mam takie jak na przykład Frazee Ford. No, kiedyś, jeszcze dawno temu to był jakiś tam Florence and the Machine. To byłyby z tych takich pojedynczych wokalistek, które sobie coś tam zawodząco śpiewają. A z takich ostrzejszych to lubię bardzo Rage Against the Machine, Tula. Odkryłem ostatnio, kolega mi polecił, takiego zupełnie nie w moim stylu wykonawcy, nazywa się Orville Peck. To jest gość, który śpiewa takie coś niby country, ale tak w taki baśniowy sposób i to też mi się jakoś tam spodobało. Charlotte Gainsbourg, no to taki klimat.
Ciągle gdzieś ta melancholia tam wisi.
No, to prawda.
Bo cóż, chyba się podpiszesz pod takim stwierdzeniem, że z bólu i cierpienia wstaje największe piękno.
Być może tak.
Jakub Małecki, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.